Panem Bogiem, dziękuję bardzo. Tylko jeszcze raz, panie doktorze, bo tu mówimy, żeby, no ważna jest też nasza postawa. To nie jest tak, gdybyśmy powiedzieli, mamy rocznicę powstania styczniowego i tylko wystarczyło sobie powiedzieć, że tylko Polacy, miejcie nadzieję w Panu Bogu, wszystko się dobrze potoczy. Była ta nadzieja, była modlitwa, ale był też ten konkretny gest, czym to też połączenie się, prawda, i szlachty, i chłopów. Tu myślę o tym geście, o tym wydarzeniu powstania, ale ono coś mówi. To były też dwie drogi. Przecież jako historyk pan może to potwierdzić. Potem nawet była ta jedna, która nazywała się tylko życiem w tym wspomnieniu, noszenie tych takich znaków jakby pamięci, czarne suknie, złamane krzyże, cierniowe korony, wspomnienie tego powstania i tej męczarni, ale była ta druga linia, która polegała na tym, że właśnie wspominano te wydarzenia, ale także budowano nową świadomość, że Polska może odzyskać niepodległość, że Polska może istnieć. Były te spotkania, uniwersytety latające chyba i w ogóle no całe to, można powiedzieć, spotkania te podziemne, bo to przecież były w czasach zaborów. Więc to już dla nas jest lekcja, tak wspominałem, dzisiejszy czas powstania. Ale oddaję głos już.
Tak jest, tak jest. Znaczy, ja bym się tylko dopowiedział, że tak do Pan Bóg działa, rządzi światem takimi dwoma podstawowymi metodami, mówiąc za świętym Tomaszem z Akwinu, że są rządy Boże i działanie Boże, prawda? I, no i dopust Boży, to trzema metodami. I działanie Boże jest za pośrednictwem, rządy Boże są za pośrednictwem innych przyczyn, prawda? Czyli na przykład przez ludzi. Bóg rządzi przez ludzi. I teraz Bóg przez nas coś chce zrobić, a my tego nie robimy. I wtedy Bóg może podjąć działanie, czyli może nas wybawić z tej opresji, w którą sami się, przez to, że byliśmy bierni, sami w tej opresji się znaleźliśmy, ale może zastosować dopust Boży. Bo jego plan i tak zostanie zrealizowany. Natomiast jest kwestia, co będzie w tym momencie z nami i z naszymi duszami. I tutaj jest cała ta nasza odpowiedzialność za to. I teraz słuchaczowi odpowiadając, a propos tego wejścia do Unii, że nie musimy wchodzić do Unii, żeby ewangelizować. No właśnie ja zawsze o tym mówiłem i o tym mówiłem w tym programie. Znaczy jak biskup Pieronek zaczął mówić, że jak wejdziemy do Unii, to będziemy mieli okazję nawrócić tę Unię, to ja wtedy zacząłem mówić, że wysyłamy misjonarzy do Afryki i do Pigmejów na przykład, ale to nie oznacza, że musimy się z Pigmejami integrować i tworzyć z nimi jedno państwo. Natomiast zaczynam dochodzić do wniosku, że to jest taka kara Boża, czy dopust Boży, który polega na tym, że jak nie wysyłaliśmy tak naprawdę, znaczy wysyłaliśmy księży do Europy Zachodniej, ale jednak myśmy powinni nie tylko się skupiać na naszych problemach, tylko powinniśmy pomóc tej biednej Europie Zachodniej i pomóc jej wyjść z zagubienia, ze stanu demoralizacji i tak dalej. Myśmy jej nie pomogli i teraz będziemy musieli jej pomóc, bo jak się znajdziemy jej cząstką, to jak my jej nie nawrócimy, to ona nas zniszczy. I to tutaj jest taki dopust Boży, kara za nasze grzechy.
No i też bym się też bał może takiego też mechanizmu myślenia, że no, żeby nawrócić więźniów, muszę koniecznie popełnić przestępstwo, żeby się dostać do więzienia, no i spać z nimi na jednej pryczy i wtedy jest szansa, że mogę jednego, drugiego, czy tam większą grupę zmienić ich myślenie i jakoś tak nawrócić. No są też inne drogi, prawda? Są przecież nie zawsze trzeba być w czymś, żeby mieć tutaj ogląd, czy żeby mieć wpływ na daną sprawę. No ale to jest, to mówię, cały czas jeszcze jesteśmy przed. Gorzej, gdybyśmy takie sądy i takie dyskusje prowadzili już po fakcie, post factum.
To znaczy nie do końca jesteśmy przed, bo w jakimś sensie jesteśmy już wy, prawda? Bo na pytanie, znaczy ludzie jakby myślą, że niektórzy tacy naiwni, że jak wejdziemy do Unii, to coś się zmieni. Nic się nie zmieni, bo my już jesteśmy w Unii. Dlatego, że jesteśmy w Unii, jest tak, jak jest, prawda? To teraz następują, znaczy w Unii jesteśmy powiedzmy w 55%, a po tym na traktacie akcesyjnym będziemy w 80%, a po następnych krokach będziemy w 100%, prawda? Także to już wiele tutaj się nie zmieni. To jest pewna równia pochyła.
Tak, i mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, który ma się dozwolił.
Andrzej z Warszawy. Udało się.
Bardzo proszę.
Ja mam takie... Witam serdecznie przede wszystkim czcigodnego ojca i pana doktora. Mam gorącą prośbę, żebyśmy my w Radio Maryja wszyscy mówili nasza ojczyzna, nasz naród, nasz kraj, żebyśmy nie operowali słowami obcych, którzy ciągle mówią ten kraj, ten naród, ta ojczyzna. Jak ja coś takiego słyszę, to mnie od razu tak troszeczkę ciarki przechodzą. Także gorąca prośba, mówmy zawsze nasza ojczyzna, nasz kraj.
A kto użył ten kraj?
Pan doktor też w którymś momencie.
Ja użyłem?
Tak, też. I gorąca taka prośba. I często to się zdarza. To jest pierwsza sprawa. Niech po prostu odróżnimy się od tych obcych. Druga rzecz. W Pulsie właśnie ten redaktor Sky'u mówił o wspólnej Europie, o tym wejściu, że wszyscy na to zyskają. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy mogą zyskać. Jeżeli w naszym kraju garstka się wzbogaciła, no to kosztem całych rzeszy naszego kraju, naszego narodu. I teraz kolejna rzecz. Jeśli chodzi o zorganizowanie, tu któryś ze słuchaczy mówił bardzo fajnie o tych grupach takich nieformalnych. Ja w dalszym ciągu uważam, że zorganizowanie tylko może być w ramach parafii, bo tam się ludzie znają i to jest to, czego mi brakuje od 89 roku, to znaczy zorganizowania w ramach parafii. Dlatego, że tak naprawdę to mamy za już nie za 5:12, a za minutkę 12 i mnie się wydaje, że szybki ruch to można zrobić tylko i wyłącznie metodami takich króciutkich ulotek, coś w tym sensie. Głosuj za wejściem do Unii Europejskiej, jeśli chcesz być głodnym, bezdomnym i żyć w ciągłym strachu. Nie mieć pracy, bo oni mają produkować za ciebie, za granicą. Nie mieć ziemi, bo oni ją wykupią i może będziesz ich najemnikiem. Mieć niewykształcone dzieci, bo nie stać ciebie będzie na ich naukę. Wybór należy do ciebie. Czy wybierzesz Polskę wolną i twoją, czy zagłosujesz za jej czwartym rozdziałem. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Andrzeju. Bardzo prosimy. Panie doktorze, czy kolejny telefon, czy...
No, znaczy ja się tak zastanawiam nad tym, że pan mówi, że ja powiedziałem ten kraj, nie wiem, czy ta... Nie wiem, co tam powiedziałem, nie uświadamiam sobie. Znaczy, nie no, zgoda, trzeba uważać na słowa, tylko że ja bym też nie przesadzał, prawda, bo z drugiej strony niektórzy mówią nasza ziemia, czy nasza ojczyzna, czy nasz kraj, a jak oni mówią nas, to dreszcze człowieka przechodzą, prawda, znaczy, że tutaj jednak jest ważniejsza treść, chociaż może i forma też jest ważna.
No to jest, ja mówię, tutaj nie jest, trudno komentować, czy to jest wizja słuchacza, ale to tak samo,
że tak dużo ludzi
kto kocha bardziej rodziców, nie? Ten, kto mówi ciągle tatusiu, mamusiu, czy ten, kto ich rzeczywiście szanuje i tak dalej, to jest też kwestia. Ale no, nazwa oczywiście, no trudno, żebyśmy też mówili jakoś inaczej. Myślę, że to jest bardzo jasne w sercu, jeżeli jest ojczyzna, jest Polska, to czy powiemy nasz kraj, czy ten wybrany kraj, czy umiłowany kraj. Też śpiewali umiłowany kraj, ukochany kraj i to też śpiewał. No taki czas. Panie doktorze, kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, tylko strasznie, bardzo źle słychać. Nie wiem. Może głośniej, dobrze?
Dobrze, już na antenie jestem.
Tak, jest pan już na antenie.
Uchwalony jest Chrystus, no, Maria jest zawsze dziewica.
Mówi zawsze.
Jędrzej z Warszawy.
Bardzo prosimy, pan Jerzy, tak?
Jędrzej.
Prosimy, pan Jędrzej.
Pozdrawiam ojca i pana doktora. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana doktora, który mówił, że Polacy w 89 roku nie mieli wizji przyszłej Polski, a masoni ją mieli, dlatego doprowadzili Polskę do takiego stanu, jaki jest obecnie. Pan w swojej książce Masoneria Polska 99 pisał m.in. o Janie Olszewskim, który będąc masonem miał za zadanie rozbijać polską radykalną prawicą. Obecnie Olszewski jest w cieniu, ale jest jeszcze inna postać. Mówię tu o Antonim Macierewiczu, który był bliski Janowi Olszewskiemu oraz był m.in. jednym z założycieli i członkiem KOR-u, które to środowisko było masońskim.
No wie pan, to, że ktoś jest bliski, pan Jędrzeju, to jest też pytanie.
Tak,
jeżeli ja z kimś pracuję w jednym zakładzie, czy w jednej szkole uczę, to czy ja jestem od razu jego takim, może powiedzieć, może go tak posądzić. To są bardzo trudne sprawy. Ja myślę, że tutaj teraz nie mówimy może o osobach, czy ktoś był masonem, czy akurat, tylko mówimy teraz mamy konkretną sprawę. Europa, przyszłość Polski, musimy patrzeć w całości naszej historii, bo tak to pójdziemy w te boczne tematy, ja myślę. Ale pan był autorem książki, więc proszę, panie doktorze.
To znaczy tak, znaczy ja tak do końca Olszewskim nie pisałem, bo ja po prostu przytoczyłem jego wypowiedzi z jego własnej książki na temat jego roli, którą on spełniał w masonerii, prawda? I tam wypowiedź Olszewskiego w tej książce jest taka, że on wiedział, że to jest masoneria, ale ta masoneria była założona, tak on to uznawał, tylko po to, żeby być przykrywką dla działalności opozycyjnej. No, tylko, że zarazem w tej samej książce, że to nie była prawdziwa masoneria, tylko taka nieprawdziwa, że on lekceważył tych masonów tam zasiadających w tej loży, bo traktował to jako działalność polityczną, tylko w tej samej książce on mówi, że no masoneria tak naprawdę to nigdy nie była groźną organizacją, to tylko Kościół tak ją widział, bo węszył w niej jakąś konkurencję. No to tyle tam napisałem. Natomiast no nie wiem, jak się ustosunkować do tego pana pytania, bo to, znaczy no tak jak ojciec mówi, prawda, znaczy z jednej strony, no nie można przesadzać, nie?
No właśnie. Mamy kolejny telefon, może odbierzemy, bardzo prosimy.
Właśnie, ja też jeszcze jest Tadeusz Rydzyk. Myślę, że powiedziałbym tak. To, co ojciec powiedział, co ojciec mówi, to, że było się z kimś na rybach, nie znaczy, że się jest rybakiem. Prawda? To jest jedno. A poza tym dwie rzeczy bym zauważył. Pierwsze, nawet najporządniejsi, niech uważa, kto stoi, niech uważa, by nie upadł. To mówi święty Paweł. Bardzo wyraźnie. I to nawet najlepsi, a jednak później upadają i tak dalej. To ważne jest wytrwanie do końca. I my nie wiemy, bo my tak stawiamy na ludzi i tak dalej. To jest pierwsze. Trzeba ciągle czuwać, jeżeli się jest po właściwej stronie i na właściwym miejscu, jeżeli idzie się za Chrystusem. Zawsze można odejść. Judasz nie od razu był Judaszem, aż tak daleko idącym, bo gdzieś, bo Pan Jezus pewnie, nie wiem, czy by go wybrał wtedy. Tak, ale w każdym razie jedno. I drugie, z kolei trzeba wierzyć też w nawrócenie człowieka. Ja nie wiem, czy mam rację, ale tak mi się wydaje, ewangelicznie jest po owocach ich poznać. Pan Jezus tak mówi, ja patrzę zawsze, jakie owoce. Jakie owoce, kto i to nie jednorazowo o dobre owoce. Rotarianie na przykład dają sanitarkę, czy coś takiego. Pokazują, jakie to dobre uczynki robią, ale trzeba jeszcze głębiej popatrzeć na wszystko i nie tak od razu, bo on ładny to już, albo ładnie mówi. To jest za mało. Trzeba badać. Ale uważajmy, bo my sami, za przeproszeniem, się pozabijamy. Prawda? I jeszcze jedno bym dodał. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym. Wrogowie naszych wrogów mogą być naszymi sprzymierzeńcami. Trzeba dawać ludziom szansę też. I nie czekać, że na 100% wszystko zrobię. Nie. Trzeba to badać. Tu gdzieś jest pedagogika, również pedagog, gdyby widział, że ktoś jest słaby i obrzucał, to nie jest żaden pedagog. Pan Bóg jest pedagogiem, Kościół jest pedagogiem i daje nam szansę, z tym, że nie naiwność, to trzeba rozróżniać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Znaczy ja do wypowiedzi ojca to mam tylko jedną taką uwagę, skojarzenie. Dlaczego Jezus wybrał Judasza? To taka teoria jest coraz bardziej modna, że i może prawdziwa, że Jezus dlatego wybrał Judasza, bo on zna naturę ludzką i wiedział też, co będzie w Kościele że wiedział, co robi, no bo Pan Bóg wie wszystko i w ten sposób jakby z góry przewidział, że 8%, bo tyle Judasz stanowi procentów w apostołach, że 8% będą zawsze Judasze. No i historia tak pokazywała, że to się bardzo często zdarzało i może do tej myśli trzeba wracać.
Tak, no i to są różne już takie też pewne wzorce, gdzieś tam się doszukują osobowościowe i tak dalej, że można powiedzieć, był najbardziej taki, no, do wszystkiego przydatny, prawda? Orientował się i sytuacji.
Trzymał kasę.
Tak, tak. Więc tutaj też jest ważne i to, żeby ta granica jest bardzo nieraz delikatna, krucha, gdzie człowiek już zdradza nie tylko samego siebie, ale także właśnie swoją wiarę, swoje korzenie, tożsamość i przede wszystkim Pana Boga. Odbierzmy kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnę, dr Stanisław Krajski, 15 minut po godzinie pierwszej, Radio Maryja, słuchamy. Bardzo proszę.
Już?
Tak, słuchamy Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ryszard z Lublina.
Witam Pana.
Ja przesłuchuję się tej rozmowie od samego początku i tak słyszę różnych doradców, jak doradzają, co należy zrobić, a przecież ta cała sytuacja to jest jak gdyby kupiona. Poprzez płacenie abonamentów w telewizji, przez kupowanie gazet kolorowych, poprzez inne składki gazety wyborczej i to mamy. Teraz musimy się zastanowić nad tym, przyjdą tego owoce. Przyjdzie kiedyś za to, co żeśmy sobie w jakimś sensie kupili, to przyjdzie nam to kiedyś skonsumować. I teraz jeżeli ojciec i pan doktor by pozwolił na takie porównanie, to ja bym powiedział w ten sposób. Mieliśmy prymasa Chlonda, który powiedział, że zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. I tutaj przepraszam za to określenie, opatrzność podsuwa nam prymasa Wyszyńskiego. Jak gdyby nie możemy, nie umiemy odczytać tej całej sytuacji, więc dalej podsuwa nam Ojca Świętego. Dalej nie wykorzystujemy tej sytuacji. Więc mamy teraz Radio Maryja. Jedyna rada, jaka by była, to wystarczy tylko zapłacić 20 zł i zacząć słuchać tego radia. Nie trzeba to nic zmieniać, nie trzeba to żadnych uniwersytetów kończyć, tylko zacząć słuchać i swoim rozumem myśleć i oceniać to wszystko. To bym miał tyle do powiedzenia.
Dziękuję panie Szardzie. No...
Szczęść Boże, pozdrawiam całe radio. Pierwszy raz się dodzwoniłem, a od samego początku próbuję tutaj wykręcić.
Pięknie.
Tak ja to widzę. Pozdrawiam ojca dyrektora i tu nie trzeba żadnych przywódców, tylko słuchaj, co ojciec dyrektor mówi, swoim rozumem to jakoś zanalizować i nie trzeba tu nic więcej.
No i przekładać na codzienność.
Tak, na czyn, ale jeżeli my kupujemy i tutaj ktoś mówi, że Kościół powinien, nie, Kościół nie powinien, bo my wyobraźmy sobie każdą pielgrzymkę Ojca Świętego. I co po tej pielgrzymce się dzieje? A nic. A wracamy do domu, siadamy przed telewizor, 8 godzin przed nim, na 45 minut pójdziemy w niedzielę do kościółka i uważamy, że ksiądz polityką się zajmuje, że to... Niestety, taka jest prawda i dopóki tego nie zrozumiemy, to kupujemy to, co żeśmy, to, co nam wszyscy proponują. No ja też mogę jakiemuś tam złemu człowiekowi dawać pieniążki, on sobie tam na złe cele kupi narkotyki i częstuje młodzież i będę mówił, że on to robi, bo ja mu na to pozwalam. No taka jest sytuacja.
Tak, to
pozdrawiam.
Są...
Pozdrawiam szczególnie. Dziękuję za wszystko. Dziękuję. Nie ma słów, żeby to wszystko ocenić. Ojcu dyrektorowi, wszystkim, którzy się angażują w to, kładą do głowy, że tak powiem, już taki... żywe argumenty. Jeszcze jak ktoś tego nie rozumie, no to przepraszam bardzo. To przyjdzie nam chyba za to zapłacić, bo ja już innej nagrody się nie spodziewam, tylko jakaś tu musi być nagroda ponura.
Panie Szardzie, miejmy nadzieję. Bądźmy jednak ludźmi nadziei, takiej osadzonej w realiach, ale jednak tutaj, że dopóki człowiek żyje, to może zmienić nie tylko własne życie, ale także i tą historię, w której uczestniczy.
Tak, pan no
to są przecież wędrówka,
żebyśmy się swoim rozumem.
To są wędrówki narodów, tak.
Co ona dla nas jest dobre, co nam służy, a coś nie służy. Ja też, nie słucham tego radia od dłuższego czasu I też tak pewne rzeczy to myślałem, tak jak tu niektórzy dzwonią, że to ktoś powinien zrobić, to ktoś powinien podpowiedzieć, ktoś powinien zrobić. Nie! Sami powinniśmy się zorganizować, sami. Kościół za nas nic nie zrobi.
No bo my jesteśmy Kościołem,
tak, prawda? Tak, my jesteśmy, proszę Ojca, Kościołem i Kościół, jak gdyby się, ja tak powiem, że Kościół to jak gdyby się sparzył. A weźmy, przypomnijmy sobie referendum uwłaszczeniowe. Przecież Kościół, ja słyszałem, zaangażował, namówiwał ludzi. Jaki efekt był? A więc teraz Kościół czeka. Jak sobie naród pościele, tak sobie wyśpi. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo Panu, pozdrawiamy gorąco, pozdrawiamy Lubin. Też, no i to co ta sugestia, mówimy o tej wędrówce też jako naszego narodu przez historię. Ostatnio tak kilka, miałem okazję, kilka fragmentów Księgi Narodu Pielgrzymca Polskiego, bo akurat się dyrektor trzymał tam za oceanem i jakże pięknie Mickiewicz pisał i taka refleksja się mi zrodziła też, czy to emigracja wykorzystała to przesłanie wieszczan. Być może tak, ale jakby bardzo tam wyraźnie mówił o zagrożeniach, mówił też o naszych też korzeniach. Myślę, że może kiedyś będzie ten okazja czytać tą lekturę, jako lekturę Księgi Pielgrzymstwa Narodu Polskiego. Dobrze mówię? Tak.
Tak.
Pisane.
Znaczy księgi... Tak.
Może chyba temat jest, tytuł jest szerszy.
Nie, bo są Księgi Narodu Polskiego i Księgi Pielgrzymstwa Polskiego.
Pielgrzymstwa Polskiego, tak. To są te... Także dziękuję panu Ryszardowi z Lublina. I jeszcze odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Nie mówi Edek z Ameryki.
Pan Edward, a skąd?
Z Bridgeport.
A gdzie, jaki to stan?
Connecticut.
A, Connecticut. Bardzo dobrze. Bo Ameryka jest wielka.
No, duży. Duży.
Co panie Edwardzie słychać dobrego?
Proszę?
Co tam słychać?
No, zimno. Mhm. Zimno. A słyszałem, że w Polsce ciepło.
Cieplej, plusowe temperatury. Ale myślę, że nie o pogodzie będziemy dzisiaj, prawda?
Nie, proszę księdza, może tak, ja bym nie chciał na antenie mówić.
A no to już pan jest na antenie, już jest pan na antenie.
O kurczę.
To może ja może teraz chwilę muzycznej przerwę, przynajmniej minutkę, a pan coś mi powie, dobrze? Drodzy państwo, i za chwilę kontynuujemy nasze rozmowy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słychać mnie, ojcze?
Tak, słyszymy już lepiej. Skąd pan się do nas dzwoni?
Ja dzwonię z Kanady, dzwonię z Toronto, mam na imię Krzysztof.
O tak, witamy.
Niektórzy słuchacze mnie to nie znają, ja może za często dzwonię. Chciałem się podzielić taką uwagą. Otóż we wtorek telewizja belgijska pokazała w ramach propagowania eutanazji, pokazała rozmowę z mamą, która przyznała się do zabicia 5-letniego synka swojego, który był chory na raka. powiedziała, że zrobiła to w 1993 roku za pomocą potrójnej dawki morfiny. Także jest to ludzka olbrzymia tragedia, ale ja uważam, że jest to po prostu propagowanie. Unia Europejska ma zamiar wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich powszechną eutanazję. I ja przede wszystkim myślę, że tak, że Unia Europejska i cała ta globalizacja to jest wielki szwindel, to jest wielkie okradanie ludzi. I chodzi tutaj społeczeństwa po prostu, przez bardzo wąską grupę tych posiadaczy, tego wielkiego biznesu. Wprowadzając powszechną eutanazję, po prostu się zmniejsza podatki, dlatego że z podatków utrzymuje się szpitale, a chorych ciężko czy nieuleczalnie, tacy chorzy bardzo dużo kosztują, trzeba dla nich budować szpitale, więc najlepiej wprowadzić eutanazję. Chodzi o to, żeby po prostu ci bogaci, którzy się bardzo bogacą, żeby już zupełnie czy prawie wcale nie musieli płacić podatków. To jest prawdziwe oblicze Unii Europejskiej. To samo się tyczy teraz emerytur. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w tej chwili już to bardzo wyraźnie widać, gdzie państwo zwalnia się z obowiązku zapewnienia emerytury osobom i tworzy się tak zwane fundusze, prywatne fundusze emerytalne. Z góry wiedząc, doskonale sobie zdając sprawę, że te fundusze emerytalne to są fundusze fikcyjne, które będą bankrutowały. I one już zbankrutowały, ale państwo ma ręce, że tak powiem, obmyte. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby nie płacić podatków. Dlatego, że jeżeli się państwo jest gwarantem emerytury, trzeba płacić na to państwo podatki. I teraz globalizacja to jest likwidowanie państwa. A po co się likwiduje państwo? Po to, żeby nie płacić podatków. Po to, żeby ten wielki biznes jeszcze bardziej się bogacił, żeby nie musiał płacić podatków. To są takie moje refleksje i myślę, że przede wszystkim tutaj chodzi o pieniądze. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I też ja myślę, że dla wielu ludzi, bo to nie jest tylko tak, że jest grupa ludzi, ale jest to jednak olbrzymia rzesza ludzi, która w globalizm, w Unię Europejską wierzy jak w religię. Było takie małżeństwo, kiedyś w Stanach Zjednoczonych nazywali się Rosenbergowie. Oni sprzedali, to byli ludzie, którzy mieli bardzo dobrze, no, byli fizykami, brali udział w projektowaniu bomby atomowej, mieli służących, bo nie musieli nawet sprzątnąć czy ścierki ruszyć. No, mieli wszystko, podróżowali po całym świecie, a jednak Stalinowie sprzedali broń atomową i nie dla pieniędzy, bo oni pieniędzy mieli w brud, nie potrzebowali żadnych groszy. Oni po prostu wierzyli w komunizm jak w religię, jak w Jezusa Chrystusa wierzą katolicy. Tak Rosenbergowie wierzyli, są jeszcze z ich wspomnienia, zresztą to są publikowane przed śmiercią, jak to wszystko wyglądało. I myślę, że wielu ludzi pokroju państwa Rosenbergów tak samo w tej chwili wierzy w Unię Europejską. Jest to łuda, jest to złudzenie. Ale ci ludzie robią wszystko, żeby to ich marzenie się ziszczyć. Nawet kosztem swojej własnej pozycji, kosztem swojego szczęścia, które w tej chwili mają, które nie doceniają. Także pozdrawiam serdecznie pana doktora Krajskiego. Bardzo mi się podobała wypowiedź tej pani, która dzwoniła z Niemiec. Rzeczywiście nie Niemcy robią tą Unię Europejską. Pan Joschka Fischer, minister spraw zagranicznych, jest takim samym Niemcem jak pan Balcerowicz Polakiem czy pan Blair Anglikiem. To jest wszystko ludzie, którzy wierzą właśnie, tak jak państwo Rosenbergowie, w Unię Europejską jak w religię. Serdecznie pozdrawiam i przełączę się już na internet.
Dziękuję bardzo panie Krzysztofie, pozdrawiamy panie doktorze.
Znaczy to porównanie pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Unią Europejską to wielu osobom się od dawna kojarzy, prawda? I tych analogii jest tysiące, więc tylko że to już w XIX wieku zwrócono na to uwagę, że kiedy pierw powstał ten dziki kapitalizm w wyniku, znaczy jako efekt działania liberalizmu, a później pojawił się komunizm, to jak patrzono na komunistę, mówiono wtedy, że to jest, że to będzie państwowy kapitalizm. No i faktycznie w Związku Radzieckim, zresztą jak i w Polsce, był państwowy kapitalizm, czyli państwo przejęło kapitał, a w Unii Europejskiej kapitał przejął państwo. I wyszło na to samo, prawda? I bliższy komunizmu jest Unia Europejska niż Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Natomiast wie pan w tym momencie zaczął mówić o tym, że są tacy, którzy wierzą i pieniądze dla nich się nie liczą, tylko liczy się wiara. Ja myślę, że eutanazja, że to, co dzieje się w Unii Europejskiej, że to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to wszystko jest wiara. Że człowiek myśli o pieniądzach, jakich nie ma, i myśli o pieniądzach wtedy, kiedy ma ich za mało. Natomiast kiedy ma ich za dużo, to już nie myśli o pieniądzach. To tak jak, tylko myśli o czym innym. Zupełnie o czym innym. I tak jak George Soros, że on zarabiał pieniądze i zarabia pieniądze i ma za to procesy, prawda, i tak dalej. Natomiast te pieniądze mu są do czegoś potrzebne. O, jednym ludziom są potrzebne do tego, żeby mieć władzę, innym, żeby właśnie zrealizować jakąś ideę. Soroszowi były potrzebne, on to mówi w swoich książkach i wywiadach, bo on zawsze uważał się za Boga. No i to jest ta idea podstawowa masońska i to jest idea pogańska i to jest idea satanistyczna, szatana. No i szatan jest księciem tego świata, tak jest nazywany, i pieniądze są podstawowym narzędziem tego świata. I te pieniądze jakby właśnie tutaj na przykładach wymienionych przez Pana, one służą szatanowi po prostu, znaczy realizacji jego idei. I no i teraz jakby z tego też jest taki wniosek, że używając pieniędzy można osiągnąć przede wszystkim, tych dużych pieniędzy, można osiągnąć przede wszystkim w pełni takie skutki, jakie chce szatan. Natomiast żeby te skutki zniwelować, żeby osiągnąć dobre skutki, to pieniądze nie wystarczą.
No i on buduje ciągle tutaj no to swoje królestwo temacki. Zresztą ta pokusa od raju, co Biblia opisuje nam bardzo wyraźnie. Będziecie tak jak Bóg. Będziecie niczym bogowie. I zauważmy też, tutaj poruszył tutaj pana Sorosza, dla niego te skandale wszystkie są potrzebne. To jest wiatr w żagle. Bo wtedy ktoś jakoś się utożsamia, komuś jest bardzo na rękę, że jest nawet takim człowiekiem sławnym, bo to jest ta, jeżeli człowiekowi coś się przekręci, jakaś śrubka, to dla niego to, co powinno być wstydem, co powinno być gdzieś jakimś takim poczuciem, że to nie tak, staje się radością. Myślę, tak wracając, no to przecież Fundacja Batorego. Za tym stoi pan Soros. To, co mówił ojciec dyrektor, że Rotariowie fundują karetki. Tu też fundacja przeróżne, nawet charytatywne, ale to, no nie można ulec tutaj iluzji, że ktoś